Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałkowej Odysei Wyborczej i zapraszam na rozmowę na zegarze godzina 10.11, a dzisiaj moimi i Państwa gośćmi będą redaktor Łukasz Warzecha, później porozmawiamy z profesorem Mariuszem Miącko, a tuż po godzinie 11.05 dr Marek Budzisz, więc będziemy rozmawiać zarówno o tym, co dzieje się w polskiej polityce, jak i oczywiście o konflikcie bliskowschodnim i tutaj też pojawia się coraz mocniej Rosja. I to między innymi temat rozmowy tuż po godzinie 11.05. A teraz, drodzy Państwo, już mam przyjemność przywitać pierwszego gościa, pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz i publicysta między innymi do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
No i zacznijmy jeszcze chyba od sprawy, która cały czas bardzo emocjonuje naszą scenę polityczną, ale też całą debatę w Polsce. Premier Donald Tusk, większa część obozu rządowego mówi dzisiaj o realnym zagrożeniu polexitem. Pan minister Radosław Sikorski mówi, że sejf to weto prezydenta, to zniechęcanie Polaków do Unii. Pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał weto decyzją niebezpieczną dla bezpieczeństwa państwa. Czy pana zdaniem te zarzuty, głównie te dotyczące polexitu, mają realne podstawy?
Nie mają żadnych podstaw i namawiam wszystkich, żeby odcięli się od propagandy, która płynie szerokimi strumieniami, no w tym momencie głównie ze strony członków rządu, ale też się bardzo często zdarza, że ze strony przynajmniej części opozycji, i żeby odcinając się od tej propagandy, zacząć zastanawiać się nad merytorycznymi powodami i skutkami tego, co się wydarzyło. Oczywiście rezygnacja z udziału w unijnym sejf nie oznacza, że się promuje polexit. My nie mamy obowiązku uczestniczyć w każdym unijnym programie i absolutnie nie wynika z tego, że Polska będzie występowała z Unii Europejskiej. Przypomnę, że w samym traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest przewidziany mechanizm tak zwanej wzmocnionej współpracy. Specjalnie tam włączony właśnie po to, żeby niektóre kraje mogły skroić dla siebie programy czy przedsięwzięcia, które im odpowiadają, a inne, żeby nie musiały w tym uczestniczyć. A więc skoro taki instrument jest nawet w samej strukturze prawa unijnego zaszyty i to w tym podstawowym dokumencie, no to znaczy, że można z niego normalnie korzystać. Nie oznacza to absolutnie, że się chce wystąpić z Unii. Ale nie mam żadnych wątpliwości, że taki właśnie przekaz będzie dominował w trakcie kampanii wyborczej i że to już jest podejście do kampanii wyborczej. No i niestety ona będzie się opierała na próbie pobudzenia takiej bardzo prymitywnej emocji. Będziemy ciągle słyszeli, że opozycja chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. I ja bym powiedział nawet, że ja trochę żałuję, że to jest całkowicie bezpodstawny zarzut. Nie dlatego, że opowiadam się za tym, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej, bo w tej chwili przynajmniej się za tym nie opowiadam, ale dlatego, że dobrze by było zacząć nad takim wariantem, taką koncepcją pracować, a tymczasem jest tak, wbrew tym zarzutom, że nad tym w ogóle się nie pracuje, nad tym nikt nie myśli tak naprawdę, poza może jedną partią, która też nie przedstawia tutaj żadnego przemyślanego sposobu, czyli poza
i mowa o Konfederacji.
Konfederacją Korony Polskiej pana Grzegorza Brauna. Więc raczej bym nawet chciał, życzyłbym sobie, żeby taka koncepcja, jako czysto teoretyczny wariant działania, żeby ona się pojawiła, no ale nic takiego nie ma, więc to są całkowicie dęte zarzuty.
Pojawił się cały szereg filmików, nie wiem czy pan redaktor je widział, z meczu Górnik Raków i cytaty tutaj wiele właśnie osób związanych z obecnym obozem rządzącym zwraca uwagę. Nawrocki, tutaj między innymi cytat to słowa Tomasza Lisa, Nawrocki wygwizdany i wybuczany przez kibiców na meczu Górnik Raków, że nawet najwierniejszy elektorat jest oburzony wetem w sprawie sejf, no i cały szereg takich komentarzy, że jeżeli pan prezydent opowiada się przeciwko wzmacnianiu polskiej armii, no to musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Jak ocenia pan taki polityczny bilans tej decyzji dla prezydenta Karola Nawrockiego?
Nie widziałem w ogóle tego wydarzenia, więc nie mam pojęcia, o czym tutaj piszą ci panowie.
No nie musimy się odnosić do tego wydarzenia, oczywiście, tylko...
Tak, piłka nożna mnie kompletnie nie interesuje, to wszyscy wiedzą, więc ja się po prostu tym nie interesuję, dlatego o tym nie widziałem. Natomiast jest bardzo ciekawy nowy sondaż, bo do tej pory była taka narracja, że większość Polaków opowiada się za wejściem do SEJF. I teraz sondaż, który opublikuje dzisiaj dziennik Gazeta Prawna, pokazuje, że co prawda większość uważa, że ta pożyczka jest korzystna dla Polski, bo 43%, ale to już nie jest większość w ogóle pytanych, a przeciwnego zdania jest 39% i ta grupa wzrosła z 35 do 39, natomiast ta pierwsza grupa, czyli deklarująca poparcie, bardzo znacząco spadła, bo z 52% do 43%. Mówię tutaj o tym samym ośrodku badania i sondażu przeprowadzonym niewiele wcześniej. Czyli w bardzo krótkim czasie niemal o, nie, to nie jest niemal o 10 punktów, tylko o 11 punktów, spadła grupa uważająca, że ta pożyczka jest korzystna. Widocznie do części respondentów dotarły informacje, czy dotarła wiedza na temat tego, jak pożyczka SEJF jest skonstruowana. No i najwyraźniej pod wpływem tej wiedzy te osoby zmieniły swoje zdanie, przechodząc prawdopodobnie częściowo do obozu odpowiadających nie wiem, czy nie mam zdania, czyli wahających się, a częściowo do obozu osób przeciwnych w ogóle SEJF-owi. Oczywiście ta decyzja była bardzo trudna. Starałem się od początku pokazać, że to nie, i tak zresztą swoje wypowiedzi kształtowałem, że to nie jest naprawdę łatwy wybór. To nie jest też tak, jak twierdzili politycy PiS, że o, wsadzimy pieniądze do kieszeni Niemcom, a to wszystko Niemiec Tusk zaplanował. No tam naprawdę chodziło o wielkie pieniądze dla Polski i to było kuszące, natomiast było to obwarowane takimi warunkami, które powodowały, że wzięcie tej pożyczki byłoby niebezpieczne. Oczywiście ja to wszystko mówię teraz w trybie przypuszczającym, mówię byłoby, podczas kiedy niestety wygląda na to, że mimo decyzji pana prezydenta rząd zamierza na zasadzie bezpośredniej umowy Komisji Europejskiej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, no i to ma trafić do Funduszu Rozwoju Sił Zbrojnych, zamierza te pieniądze jednak wziąć. To jest niepokojące, bo moim zdaniem oznacza to ewidentne złamanie konstytucji. Tam zresztą był jeszcze jeden problem, którym się właściwie nikt specjalnie nie zajął. To znaczy kwestia tego, że ustawa, którą pan prezydent zawetował, ona formalnie w ogóle nie była nawet ustawą ratyfikacyjną. A tutaj konstytucjonaliści, no tutaj na pana doktora Piotrowskiego przede wszystkim mogę się powołać, wskazywali, że tego typu pożyczka, zwłaszcza pożyczka nie z komercyjną instytucją bankową, tylko pożyczka z instytucją polityczną, jaką jest umowa zawierana z instytucją polityczną, jaką jest Komisja Europejska, bo formalnie to jest umowa z KE właśnie, nie z jakimś bankiem, że to powinno być poddane procedurze formalnej ratyfikacji przez Sejm. Czyli w tej zawetowanej ustawie powinna być odpowiednia formuła mówiąca o tym, że Polska ratyfikuje tę umowę, natomiast takiej formuły tam nie było, więc nawet tutaj, nawet na poziomie tego, jak ta ustawa wyglądała, już był konstytucyjny problem. Ja jestem przekonany, że w przyszłości, jeżeli władza się zmieni, to osoby odpowiedzialne za te działania, czyli ominięcie konstytucyjnych wymogów, najprawdopodobniej będą ścigane. No, albo to będzie poprzez Trybunał Stanu, który, jak wiadomo, nigdy nie wykazał się w polskiej historii jakąś szczególną skutecznością, albo, i to jedno drugiego nie wyklucza, będzie to ściganie przez prokuraturę.
No właśnie, ja dzisiaj rano też słuchałam bardzo ciekawej rozmowy pana Roberta Mazurka z panią poseł Pauliną Matysiak i przyznam szczerze, że no trochę mnie zmroziło, bo Robert Mazurek pytał, czy wie pani, czy posłowie wiedzieli, ile będą wynosić konkretnie odsetki no, tego kredytu, już tak na logikę, bo to jest pożyczka i to już jakby wszyscy otwarcie o tym mówimy, no ale jak człowiek bierze pożyczkę, no to się interesuje tym, ile będzie wynosił, prawda, potem jej zwrot, jaki jest procent, jakie tu są ryzyka. No i pani poseł powiedziała, że no posłowie nie wiedzą, ile tak naprawdę Polska będzie musiała oddać za ten program SAFE. Nie wiedzieli w momencie głosowania i no trochę miałam takie poczucie, jak w ogóle to, jak to jest możliwe, jak można nie zadać tutaj no podstawowego pytania, bo to jest podstawowe pytanie, a jeszcze Robert Mazurek wskazał, że no tutaj de facto, bo pan minister Kosiniak-Kamysz odpowiadał na pytania dziennikarzy, że to będzie około 3%, no ale nie, no okazuje się, że to będzie około 100%, czyli to będzie chyba ponad 170, prawie 180 miliardów złotych, które trzeba by zwrócić. Tak wygląda tutaj ten procent, który Polska musiałaby oddać. No znaczy, i nie wiem, jak to jest możliwe.
Ten procent oczywiście to nie może być 100% rocznie. To ja rozumiem,
jasne,
że tutaj mówimy
to
o tym, jaka by była ta całościowa kwota do oddania. Ale mnie to o tyle nie zaskakuje, że taka jest natura wspólnego zadłużenia, bo tu w ogóle też jest taki spór, czy to jest wspólny dług, czy nie. I niektórzy argumentują, nie, to nie jest unijny wspólny dług, bo to każdy kraj w zależności od tego, jaki ma udział w systemie SAFE, oddaje indywidualnie. Ale to znaczy, że osoby, które tak mówią, nie rozumieją, czym jest unijny wspólny dług. To jest wspólny unijny dług, ponieważ bierze go w imieniu wszystkich uczestniczących w programie państw Komisja Europejska, czyli wszyscy uczestnicy, no właściwie można powiedzieć wszystkie kraje unijne, są jak gdyby żyrantami tego zobowiązania. I teraz każdy taki unijny dług dokładnie ma ten sam problem. Mało się bardzo o tym mówi, kompletnie się właściwie w Polsce nie mówi, ale przecież od 2028 roku, czyli od początku obowiązywania nowej, następnej perspektywy, długoletniej perspektywy finansowej, czyli tak zwanego budżetu unijnego, my jako Unia Europejska, będziemy musieli zacząć z odsetkami już oddawać pieniądze z pierwszego wspólnego długu, czyli funduszu Next Generation EU, z którego są finansowane krajowe plany odbudowy. I też nie ma jasności, jakie to będzie oprocentowanie. Stąd, kiedy ja w Brukseli pytałem urzędników, łącznie zresztą z polskim komisarzem do spraw budżetu, panem ministrem Piotrem Serafinem, bliskim współpracownikiem pana Donalda Tuska, pytałem, jaka to będzie suma rocznie do zwrotu, to dokładnie nikt tego nie wiedział. I stąd są szacunki wahające się pomiędzy 22 miliardy euro rocznie, aż do ponad 30 miliardów euro rocznie. To jest po prostu chodzenie po polu minowym. Tu nikt nie da precyzyjnej odpowiedzi.
To jeszcze, panie redaktorze, no tak naprawdę cały czas pozostajemy w temacie unijnym i pieniędzy. Minister, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, ale też kandydat partii na premiera, profesor Przemysław Czarnek, on wzywa, czy zapowiedział złożenie w Sejmie projektu uchwały, która wzywa premiera Donalda Tuska do przedstawienia w ciągu 2 tygodni, w ciągu 14 dni planu wyjścia z unijnego systemu ETS. No bo jak podkreśla profesor Czarnek, to wyjście obniżyłoby o 10% rachunki za energię. Może nie wyjście z ETS-ów, ale no pewną taką korekcję tego kursu zapowiadają nawet Niemcy. Czy myśli pan, że jest szansa, że premier Donald Tusk spróbuje no jakoś ulżyć kieszeni Polaków i tym bardzo wysokim ceną energii już, które teraz płacimy?
No ja powiem złośliwie, że najpierw to bym chciał, żeby taki plan przedstawił pan profesor Czarnek. Dlatego, że PiS rządziło 8 lat, system ETS wtedy obowiązywał i nie przypominam sobie, żeby w którymkolwiek momencie rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazał plan, a nawet podjął jakiekolwiek działania, tym bardziej w kierunku wyjścia z ETS. No więc to jest oczywiście polityczny spektakl. Nie sądzę, żeby ten rząd to zrobił. No nie ma, tutaj raczej jest problem i rząd się bardziej martwi tym, jak zamortyzować ewentualne wejście systemu ETS-2, gdyby oczywiście w momencie, kiedy ETS-2 będzie wchodził, jeszcze ta formacja rządziła, bo tu przypominam, że to zostało przecież przesunięte o rok również ze względu na polskie wybory, czyli miałoby wejść od 2028, nie 2027 roku, więc oni się raczej tym przejmują, a ten pierwszy podstawowy ETS, no to trudno, to już jest, to niech będzie. Natomiast skoro pan profesor Czarnek tak barwnie opowiadał o tym na konwencji w Krakowie i o zesrodze i wyjście z ETS-u, no to ja bym chciał, żeby to pan profesor, ewentualnie Prawo i Sprawiedliwość, przedstawiło dopracowany, zgodny z prawem, albo jeżeli łamiący prawo unijne, bo to też mogę założyć, no to jakoś tam politycznie ustawiający nas plan czy projekt, jak wyplątać się z systemu ETS, czego jestem wielkim zwolennikiem, w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę. No bo skoro Prawo i Sprawiedliwość jest tak pewne, że przejmie władzę być może nawet samodzielnie, to rozumiem, że takie plany istnieją. O ile nie mam żadnej nadziei, że zrobi to obecny rząd, choć bardzo bym się cieszył, to miałbym nadzieję, że pan profesor Czarnek nie rzucał słów na wiatr, kiedy w czasie konwencji mówił o tym wychodzeniu z ETS, no więc zakładałbym, że tutaj plan jest.
I być może ten głos dotrze do pana profesora Czarnka i albo zapytamy też go o to wprost, bo jest co jakiś czas gościem Radia Wnet, ale też w ten temat wpisuje się trochę to, na co zwrócił pan uwagę na swoim profilu X. Możemy przeczytać, nóż otwiera się w kieszeni, ale tak właśnie jest, te antyludzkie rozwiązania mają i taki wymiar. No tutaj widzę, że Kanał Zero zajął się tą sprawą, jest nawet zbiórka, auto, które ma 20 lat i zgodnie z zasadami, które obowiązują w tej strefie czystego transportu, to auto nie może wjeżdżać do centrum Warszawy. Czy my faktycznie już powoli zaczynamy wchodzić po prostu w ten świat i te wszystkie groźby, o których często mówiliśmy na antenie Radia Wnet, one już stają się taką codziennością, już są faktem?
No dobra wiadomość w tej konkretnej sprawie jest taka, że jak sprawdziłem zaraz po tym, kiedy znalazłem ten materiał, siostry Felicjanki wykonujące naprawdę wspaniałą robotę dla starszych, chorych ludzi, zebrały już 187 tysięcy, bodajże to jest no blisko już 200% tej kwoty, którą chciały zebrać na samochód, więc a ponieważ to są siostry Felicjanki, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że te pieniądze zostaną dobrze wykorzystane, tylko oczywiście to tak nie powinno wyglądać, bo z ekonomicznego punktu widzenia patrząc, to mamy tutaj do czynienia z czymś, co się nazywa, powiedzmy, paradoksem zbitej szyby. To znaczy ci wszyscy ludzie, którzy przekazali pieniądze dla sióstr Felicjanek, nie wydadzą je na coś innego, co jest im naprawdę potrzebne, a zrobili to oczywiście z własnej woli, ale dlatego, że z głupich, niemądrych, idiotycznych powodów siostry nie mogą już używać swojego samochodu. Dlaczego mówię to o zbitej szybie? No, to jest takie opowiadanie ze słynnej książki Co widać, a czego nie widać, gdzie mowa jest o tym, że jeżeli zostanie zbita szyba przez chłopca, który gra w piłkę, to wtedy owszem, szklarz zarobi, ale sklepikarz, któremu tę szybę wybito, no nie wyda tych pieniędzy, które musi wydać na szybę, już nie wyda ich na coś innego. I to jest właśnie bardzo ważna rzecz w tych wszystkich ekologicznych kwestiach, w tych wszystkich ekologicznych głupich pomysłach, no właściwie klimatycznych, bo głównie o to tutaj chodzi. To znaczy, że my jesteśmy zmuszeni do wydawania pieniędzy na rzeczy, które nie są nam do niczego potrzebne. To jest przypadek i systemu ETS, to jest przypadek ETS-2, to jest przypadek stref czystego transportu, gdzie wymusza się kupowanie nowych samochodów, a ta historyjka z tą szybą, no to nie jest jakaś nowość, to jest przecież książka Frederica Bastiata, takiego no klasyka zasad ekonomii rynkowej, mówimy tutaj o połowie XIX wieku. I ta zasada, ta reguła również w tym momencie się objawia. Więc możemy się cieszyć, ja się oczywiście cieszę, że siostry Felicjanki zebrały te pieniądze, ale miejmy też świadomość, że te pieniądze mogłyby zostać wydane na coś zupełnie innego, zamiast na niepotrzebny zakup nowszego samochodu niż ten bardzo, jak widziałem, zadbany i szanowany Volkswagen Caddy, którym siostry się do tej pory poruszały.
To jeszcze na zakończenie Węgry. Mamy wpis premiera Donalda Tuska też. No, tutaj przybliżenie jednego z tych wieców, tego, który odbywał się konkretnie w Budapeszcie, i mamy też odpowiedź ministra spraw zagranicznych Węgier. Szkoda, że tym razem się nie pojawił, to tak napisał minister, no trochę chyba tak kpiąco odnosząc się do wpisu premiera Donalda Tuska. Premier, przypomnijmy, wyraził solidarność z węgierską opozycją. Jak ty oceniasz no, te najświeższe wydarzenia i to poruszenie w społeczeństwie węgierskim?
Tam się odbywały dwa wiece, więc pan premier Tusk pokazał tylko jeden, ten antyorbanowski. Nie pokazał tego proorbanowskiego, przy czym pamiętajmy, że Budapeszt, tak jak Warszawa w Polsce, to jest bardzo specyficzne miasto i sądzenie czy ocenianie węgierskich nastrojów na podstawie tego, co się wydarza w Budapeszcie, który zresztą jest od dawna rządzony już przez opozycję, no też tak samo jak opozycję w sensie liberalną, no to tak jak Warszawa jest od bardzo dawna, od czasów pani Hanny Gronkiewicz-Waltz rządzona przez polityków Platformy, potem Koalicji Obywatelskiej, no to po prostu nie daje pełnego obrazu. Węgry w ogóle są specyficznym krajem, dlatego że tam jest bardzo duża dysproporcja pomiędzy ogromnym Budapesztem, a właściwie wszystkimi mniejszymi miastami, takimi jak nie wiem, Gier, Debreczyn, Miskolc, Kecskemet i tak dalej, czy Pecz. I oczywiście sondaże w tej chwili pokazują przewagę Tisy nad Fideszem. Tam jest, zdaje się, około chyba 10 punktów w takim zagregowanym sondażu, nawet mam go teraz przed sobą, no nie 10, ale 9 punktów w tej chwili w zagregowanym sondażu. Wybory, przypomnę, 12 kwietnia. Ja sam niedługo jadę do Budapesztu na konferencję SIPAC, to jest taka coroczna konferencja, która zresztą ma różne edycje w różnych krajach. Na Węgrzech się odbywa od lat, właśnie zorganizowana przez Fidesz i bardzo jestem ciekaw nastrojów, które tam będą panowały właściwie tuż przed wyborami, no przecież mniej niż miesiąc przed wyborami. No i nawet stronnicy czy współpracownicy premiera Orbana wskazują, że przy tak długim okresie sprawowania rządów, no to właściwie każdy polityk by się zużył. I nawet można powiedzieć, że relatywnie rzecz biorąc, zużycie Fideszu i samego premiera Orbana jak na tak długi czas rządzenia jest stosunkowo niskie. Relatywnie jest stosunkowo niskie. On cały czas jest bardzo sprawnym, bardzo groźnym dla swoich politycznych przeciwników politykiem. Natomiast no, ja bym się nie zdziwił, gdyby on te wybory przegrał. No bo naprawdę po tak długim czasie, po 12 latach rządzenia, no to rzeczywiście można założyć, że te wybory zostaną przegrane, ale też absolutnie bym Fideszu nie skreślał. Bo tutaj pamiętajmy, że w tle cały czas jest ta sprawa rurociągu Przyjaźń. I wydaje mi się, że o ile zakładam, że Ukraina tutaj, znaczy to nie mam wątpliwości, że Ukraina celowo nie reperując tego rurociągu próbuje zaszkodzić Fideszowi, natomiast też bym absolutnie uwzględniał taki scenariusz, że uszkodzenie tego rurociągu nie było dziełem Rosjan, tylko było dziełem Ukraińców, jakiegoś oddziału ukraińskich sił specjalnych w takim planie właśnie, z takim zamiarem, żeby zaszkodzić Wiktorowi Orbanowi przed wyborami, to nie wiem, czy to nie była, czy to paradoksalnie nie będzie kontrproduktywne w stosunku do tego, co Ukraińcy chcą osiągnąć. Bo też trzeba wiedzieć, że wyborcy węgierscy są bardzo specyficzni. Jeżeli ktoś sobie wyobraża, że wyborcy opozycji, czyli Tisy, to są tacy i tak nastawieni są do spraw dotyczących sytuacji Węgier międzynarodowej, jak w Polsce, i ta różnica jest tak wielka, jak w Polsce wyborcy Koalicji Obywatelskiej w stosunku do wyborców PiS, to nie rozumie węgierskiej polityki. Jeżeli się wczytać w wypowiedzi Petera Modiora, czyli lidera Tisy, to widać, że tam jest bardzo wyraźna zapowiedź, że jeżeli chodzi o politykę wobec Ukrainy i jeżeli chodzi o politykę wobec Rosji, to nie będzie jakiegoś radykalnego zerwania z dotychczasowym kursem. Przecież nawet w momencie, kiedy Wołodymyr Zełenski miał tę swoją słynną wypowiedź, taką niby groźbę skierowaną w stosunku do premiera Orbana, że wyśle wojska tam, poda im adres i wyśle wojska do tego, kto blokuje te pieniądze dla Ukrainy, to przecież wtedy Peter Modzior wystąpił, powiedział, że Unia Europejska powinna zerwać stosunki dyplomatyczne z Ukrainą, dopóki Zełenski się z tych słów nie wycofa, bo żaden ukraiński polityk nie będzie groził politykowi węgierskiemu. I tak. Powiedział to dlatego, że wie doskonale, że jego właśnie wyborcy, czyli wyborcy węgierskiej opozycji, oczekują takiej postawy. Więc węgierska polityka, nie powinniśmy na nią przekładać jeden do jednego polskich wzorców, tam wiele rzeczy jest dużo bardziej skomplikowanych i wygląda inaczej niż w Polsce.
To prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta między innymi do rzeczy, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i pięknego dnia.
I my również życzymy pięknego dnia i pozdrawiamy. 10:37, drodzy Państwo. Za kilka chwil rozmowa z panem profesorem Mariuszem Miąsko. Później o godzinie 11:05 rozmowa z redaktorem Markiem Budziszem. A teraz, zanim te obie rozmowy, to jeszcze muzycznie zespół Toto i